dzieci.
Mały kłopot.
Duże dzieci.
Duży kłopot.
Gościmy w Szkole Podstawowej nr 3 imienia Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie i jest z nami pani Iweta Olińska, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w tej właśnie szkole. Witam serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry.
Chcemy porozmawiać o piśmie ręcznym, jako że 23 stycznia obchodzimy właśnie taki dzień, Dzień Pisma Ręcznego. Cóż, czy pismo ręczne potrzebuje swojego dnia? Chyba już w tych czasach tak, bo dzisiaj często wydaje nam się, że pismo ręczne jest czymś, co jest jakimś reliktem przeszłości, co może nie jest już potrzebną umiejętnością. Pismo ręczne kojarzy nam się też z tą nauką kaligrafii, którą każdy z nas miał w tych pierwszych latach szkoły podstawowej. I myślę, że specjalistką będzie właśnie pani Iweta dzisiaj w tym temacie.
Żeby dobrze pisać, najpierw trzeba rączki przygotować i to jest taka praca od podstaw rodziców. Jeżeli wykonują z nimi w domu takie proste rzeczy, zaczynając na przykład w piaskownicy od piasku z plasteliną, na przykład są sensoryczne zabawy i tam jest mnóstwo różnych możliwości i można na przykład, nic nowego nie powiem, bo rodzice to w zasadzie wiedzą i nauczyciele, jak jest dziecko z rodzicem, rodzic jest pilny i poświęca mu więcej czasu, nie korzysta ze wszystkich komunikatorów, które nas teraz otaczają, tylko poświęca tylko swojemu dziecku, tak jak już na początku powiedziałam, na przykład zaczynając od piaskownicy, potem jak już jest starsze, zabawę sensoryczną, na przykład z grochem, na przykład z ryżem, wymieszane te produkty z makaronem, mają na miseczce i wkładają do poszczególnych naczyń albo do butelek. Wtedy paluszki przez dotyk tego produktu wzmacniają się. Dobrze też jest kupić sobie piłeczkę ping-pongową i żonglować nią i wtedy ćwiczy się uchwyt, chwytanie tej piłeczki i wydzieranka, na przykład wyklejanka, albo malowanie palcami. Jak już te etapy dzieci przejdą, to później już jest łatwiej. I dobrze jest, jak rodzic poświęci czas swojemu dziecku, tak jak na samym początku powiedziałam, bo wtedy to przygotowanie do pisania w szkole już jest łatwiejsze. Po etapie wydzieranek przychodzi etap korzystania z narzędzi, czyli najpierw z miękkiego ołówka, z kredek świecowych, ale najbardziej to lubią malować farbami całymi dłońmi na rozłożonej dużej płachcie. Sprawia to dzieciom ogromną radość. Nawet w naszej szkole takie robimy różne eksperymenty. I po tym malowaniu kolejnym etapem do przygotowania jest jeszcze modelina i plastelina. I to też kształtuje paluszki. I powiem na przykładzie mojej rodziny. Mam siostrzenicę, więc te zabawy sensoryczne są na porządku dziennym. Można też korzystać z leniwej ósemki i wszystkich w tej leniwej ósemce propozycji, które można wykorzystać.
Co to jest ta leniwa ósemka?
To jest takie pisanie od lewej strony odwróconej ósemki. I tutaj na podstawie tego rysunku dziecka można zorientować się, czy jest przygotowany do nauki pisania i czy jest przygotowany do nauki czytania. Wiele ćwiczeń jest, niektóre te, które wcześniej powiedziałam, też wchodzą w leniwą ósemkę, te zajęcia takie sensoryczne. I z tej leniwej ósemki można też zrobić w klasie różne takie figury, na przykład dzieci zrobiły maski, takie karnawałowe. Dziewczynka z mojej klasy zrobiła krówkę, nawet się zdziwiłam, piękna wyszła, zrobiły smoka, ale najpierw zaczynaliśmy od rysowania tej leniwej ósemki. No i później, jak już te wszystkie ćwiczenia zostaną w domu wykonane z rodzicami, w przedszkole też jest bardzo ważne, przepiękne prace wykonują i te paluszki są właśnie takie przygotowane do utrzymania długopisu. Najpierw kredek z grubą owłoką, a potem ołówka, a na końcu długopisu, no bo jeszcze wtedy piórem nie piszą,
Czym charakteryzuje się to pismo ręczne, którego uczyliśmy się wszyscy właśnie na początku naszej edukacji, którego uczą się dzisiaj nasze dzieci? Co jest najważniejsze w tym piśmie ręcznym, którego dzieci się uczą?
To właśnie najważniejsze jest to, żeby najpierw, jak już jesteśmy po etapie sprawdzania różnych materiałów przez ten dotyk, to potem ważne są na przykład kreślenie jakichś tam falistych linii, tak jakbyśmy robili łamaną, prostą. Potem do tego dochodzi wiele elementów, na przykład naklejanie przygotowanych różnych materiałów i one mogą być i chropowate i mogą mieć na przykład, tak jak są teraz bajeczki dla dzieci, to właśnie sensoryczne. Widziałam u Antosia, mojej siostrzenicy syna. Coś pięknego, uczy się słuchania i przez dotyk ogląda książeczkę. Mało jest tekstu, ale jest duża, piękna ilustracja i może ją właśnie dotykać. I jak już ma przygotowane te paluszki, później jest taki etap, że się korzysta z nożyczek i dla praworęcznych, i dla leworęcznych. Jak już ten etap następny przejdzie, bo to w szkole widać, kto w domu pracował, który rodzic był pilny, to dziecko potem jest sprawniejsze w szkole. I następnym takim etapem jest, jak już kreśli się i linie proste, i takie łamane, rysowanie tak zwanych szlaczków. Jak już to się przejdzie, to potem są, na takim etapie jesteśmy, że są literopodobne kształty. Jak już to przechodzimy, no to potem jest pokazana ilustracja. Jak będziemy rozkładać na przykład, jak tutaj pani pokazuje osę, to jest pokazana ilustracja na przykład osy i mamy podział na sylaby, głoski, litery. Ja zawsze z dziećmi dodatkowo jeszcze rysujemy cegiełki i pokazana jest teraz, jak już współcześnie, kiedyś tego nie było, teraz jest fantastyczna nasza szkoła po remoncie, mamy świetne pomoce naukowe i przecudna tablica interaktywna i multibooki. No coś wspaniałego, naprawdę lekcje XXI wiek i wtedy mamy pokazane na dużym ekranie, dzieci mogą zobaczyć, jaki kształt ma litera, w jaki sposób ją piszemy, ale zanim to nastąpi, to najpierw trzeba przygotować dziecko do trzymania. Jeżeli źle uchwyta paluszkami, to wtedy pismo będzie zniekształcone, no i musi być wyciszone. Robimy wtedy ćwiczenia relaksujące, takie śródlekcyjne. Coś nowego nauczymy się, jakiegoś tekstu, piosenki z pokazywaniem, bo wtedy lepiej zapamiętują tekst, jak jest taka krótka inscenizacja tego tekstu w nawiązaniu do wprowadzającej litery.
Dzieci, mała chłopak, chłopcy dzieci!
Ile dzieci w klasie, każda litera będzie inna i każdy zeszyt będzie inny. Jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby wszystkie dzieci pisały identycznie. Są takie, które przepięknie piszą, a są takie, które mają problemy. To też zależy od sytuacji w domu, jaka jest. I jeżeli jest dziecko dopilnowane, to i zeszyty są piękne. Moja babcia zawsze mi mówiła tak. Chcesz pisać pięknie, no to ćwicz paluszki. No więc z dziećmi robimy drabinkę matematyczną, robimy palcówkę, tak jakbyśmy na pianinie grali. Potem mają takie kółeczko, przekładają między paluszkami. Oprócz tych wszystkich wcześniejszych elementów, wydzieranie, naklejanie na sprawnych rączkach, to też robimy. Jest ta mała motoryka, czyli takie mamy obrazek i go kolorujemy. I kolejnym takim etapem, jak już powiedziałam, na wprowadzaniu litery jest to pokazywanie, czyli najpierw pokazujemy na tablicy interaktywnej, dodatkowo jeszcze mamy ten obrazek i przygotowane cegiełki. I tak kolejnym etapem najpierw jest podział na sylaby i dzieci to uwielbiają, bo wtedy paluszki też uderzamy w dłoń i wtedy wiedzą i słyszą, ile jest sylab i później następuje kolejna analiza, liczymy głoski, ile jest na końcu liter i potem jest taka piękna ilustracja. Kiedyś były stempelki, teraz już nie ma, teraz wykorzystujemy zdolności manualne dzieci. No i jest takie pisanie i jak jeszcze ćwiczymy w szkole, to robimy w ten sposób, że można, też z dziećmi kiedyś to robiłam, mieliśmy wodę, każdy miał na swoim stole naczynie i palcem po tej wodzie wprowadzaną literę. Jak już było więcej liter, to miały większą frajdę, ale wszystko przygotowaliśmy na tym stole, żeby nie zrobić bałaganu, a miały radość. Jak poszliśmy do parku, każdy znalazł sobie leżący patyczek i pisał wprowadzoną literę na piasku lub układał z kamyszków, ze szyszek, też wspaniała zabawa, a przy tym jeszcze oprócz wprowadzonej litery mieliśmy jeszcze zbiory, bo były zbiory z szyszek, zbiory kamieni, uczyli się matematyki nie wiedząc o tym, ale jednocześnie układali na przykład napis las ze szyszek, niekoniecznie musieli pisać ręką, ale to im też sprawiało dużą radość, a jak wróciliśmy do szkoły, to co widziały, narysowały i podpisały, to już były trochę starsze dzieci, ale w pierwszej klasie to te elementy się ciągle powtarzają i sprawiają im niektórym radość, inne się męczą. Ja jeszcze w taki sposób z dziećmi pracuję, że najpierw omawiamy obrazek, co widzą na tym obrazku, potem wyszukujemy tej litery, którą dzisiaj wprowadzamy, a później już w domu wcześniej przygotuję liter, bo w klasie nie ma na to czasu, do każdego dziecka, no i tak wprowadzamy, nie? I jeszcze wrócę do tego wprowadzania litery. Jak już mamy więcej liter poznanych, to wtedy jeszcze dokładamy samogłoski i na przykład, jak tutaj pani pokazuje, mam samogłoskę O i samogłoskę I i później powstają z tego sylaby. Oprócz tej brasteliny, to jeszcze robiliśmy z masy solnej litery. Też niesamowita frajda. Mówię, to coście teraz zrobiły z masy solnej, kochane dzieciaki, to napiszcie. I jak jest taka metoda Freneta, jest ilustracja, to ją podpisujemy. Mówię, kto ładniej napisze, temu wyślemy zdjęcie do mamy, bo teraz jest Messenger, nie ma problemów.
Po co uczymy się kaligrafii? Do czego ta umiejętność jest nam potrzebna? Czy też jak w ogóle najpierw wpływa na rozwój dziecka? W ogóle taki całościowy rozwój.
Pamięć. Notatkę, którą dzieci same sporządzą, lepiej pamiętają. Zauważyłam to od dawna i sama, jak się uczyłam w młodszych latach swojego życia, to co napisałam sama, a ja jestem wzrokowcem, więc zawsze wszystko musiałam mieć podkreślone, ja szybciej zapamiętałam, niż jak dostałam gotowy tekst. Moje pismo mi łatwiej sprawiało przyswajanie danego materiału i jak pani widziała w naszej klasie, jak pani była, dzieci dużo pamiętają, wszystkie teksty, które mówiły, mają zapisane w zeszycie, piosenki również. I jak jest przerwa śródlekcyjna, wstajemy i pokazujemy, jeżeli można niektóre rzeczy inscenizować, bo w młodszych klasach dzieci chętnie inscenizują.
Wspomniała pani o piórze, które tutaj leży. No właśnie, czym tu pisać? Czym pisać?
Zaczynamy od ołówka, potem etapem następnym jest długopis wymazywalny. Sprawdziane już są normalnym długopisem i nagrodą za piękne pismo już jest zeszyt w szerokie linie. Nie te wąskie, tylko szerokie, bo już jest inaczej umieszczony tekst. Najładniejsze pismo jest właśnie piórem, tylko że jest wtedy inny uchwyt pióra i nie każde dziecko lubi. Nie? Tak, są takie osoby, które chciałyby dalej pisać ołówkiem, bo on jest miękki, ten ołówek, a z długopisem to już jest trochę inaczej. No i ucisk, jaki mamy na tym długopisie lub piórze. Więc takie są etapy. Najpierw ołówek, chociaż były klasy, które od razu pisały długopisem, ale jak mamy prosiły, dlaczego nie? Każdy cel jest ważny, żeby go później osiągnąć ten efekt końcowy. To piękne, kształtne pismo, prawidłowe łączenia liter, odległość zachowana, duże, małe litery. Jak ja rozpoczynałam naukę, za moich czasów mieliśmy dwie lekcje kaligrafii i z moją panią Joasią pisaliśmy piórem. Były jeszcze takie kałamarze, to było dawno, pisaliśmy właśnie takim innym piórem niż tutaj pani pokazuje, była stalówka, mieliśmy swój atrament i do tego była bibuła. No to nieraz było tak, że kleksów było więcej niż napisanych liter. Ale pismo też było ładne. Na początku było trudno, ale jak się ćwiczyło, z czasem babcia mi zawsze mówiła tak, jaki uczeń, taki zeszyt. Czy pierwsza strona, czy ostatnia, twoje pismo pokazuje, jaki masz charakter, jakim jesteś człowiekiem. Nie możesz pisać recepty, bo ktoś inny musi cię odczytać, więc staraj się pisać, jak potrafisz najładniej. I jak mi się nie udawało, zawsze mówiła, nie martw się, następnym razem będzie lepiej, ale nie od razu Kraków zbudował. Do wszystkiego trzeba powoli dochodzić z cierpliwością, ale ja miałam kochanych rodziców i babcię, która siedziała z nami i i takim piórem właśnie mozolnie ćwiczyliśmy. I dlatego moje zeszyty w klasach, które miałam, są ładne. Koleżanki też to mówią, bo ja naprawdę zwracam uwagę na kaligrafię, na prawidłowe łączenie samogłoski, na przykład o samogłoski A, na zamykanie liter, prawidłowe umieszczenie na stronicy, w liniaturze. To są takie proste rzeczy, ale nie toleruję, jakby ktoś robił mi nad samogłoską I albo nad spółgłoską J kółeczka, bo tam jest kropka. Ja któreś dziecko pisze inaczej, mam przygotowany alfabet, pokazuję, proszę napisz tak, jak jest nasz polski alfabet, jak on wygląda, nie zmieniaj kształtu, bo potrafią zmienić J, na przykład też napisać inaczej. Raczej takie faliste, nie zamykają. Niektórzy na przykład mają problem z napisaniem dużej spółgłoski fy, ły, bo to są takie litery, które się mało używa, ale jakoś sobie radzimy, zawsze cierpliwością. Nie? Także jak się komuś uda, no to idą na środek i wtedy są oklaski, bicie brawa i uczymy się jakiegoś nowego tekstu. Widziała pani, jak tam śpiewały dzieci dużo w klasie i recytowały wiersze. Nie?
Jakie są zalety pisania ręcznego?
Że mogę się odczytać, tak już powiedziałam, można się przygotować do sprawdzianu, pochwalić się przed rodzicami, jaką się dostała piękną ocenę. No i dla mnie osobiście, sama to zauważyłam, że dzieci szybciej się nauczą z tego, co same napiszą, niż jak mają gotowy tekst, dostaną wydrukowany. Lepiej się pamięta, co się samemu zrobi, a jak się przepisuje, to nieświadomy tego też się tego uczy.
Czy uważa pani, że pismo ręczne jest nadal potrzebne i nadal ważne współczesnemu człowiekowi, który posługuje się najczęściej komputerem, telefonem, tabletem? Dlaczego warto nadal pisać ręcznie?
Proszę pani, mi bardzo brakuje listów, brakuje mi pocztówek. Teraz już to całkowicie odeszło, nie ma tego. Z przyjemnością się czytało listy, które przysyłała do nas do domu ciocia, tata, mama, siostry, jak pisały, a teraz jest takie krótkie memesy, smsy, tak jak pani powiedziała, różne komunikatory, to wszystko już odeszło, ale uwielbiam biografię czytać i właśnie takie listy, co kiedyś inne osoby pisały do następnych, a mają to w archiwach i dlatego właśnie bardzo dobrze, że jest ten dzień 23, że ludzie pamiętają o tym, a najwięcej w edukacji właśnie wczesnoszkolnej dzieci mają do czynienia z pięknym pismem. Są osoby, które na to nie zwracają uwagi, ale ja zawsze. I tak jak napowiedziałam na początku, jaki uczeń, taki zeszyt, a kto dużo czyta, jest mądry i kwita, bo to jedno z drugim ma powiązanie. Jak ładnie pisze, jak przepisuje ten tekst, to jednocześnie zapamiętuje i ćwiczy, i przez te wszystkie manualne rzeczy ćwiczy się pamięć, ćwiczy się spostrzegawczość, ćwiczy się części mowy. Ja na przykład wszystkie części mowy podkreślam kolorami, bo jak się zna części mowy, to się umie też ortografię. Więc jedno i drugie jest potrzebne, a to wszystko łączy pismo. Starsi ludzie potrafią pięknie pisać, młodsi to już gorzej, bo nie było tej techniki i czas goni ich czas. Nie? Jeszcze jest jedno takie przysłowie, co mi przysłali werbiści. Stara miotła zamiata, nowa zamiata lepiej, ale stara dokładniej. Nie? To znaczy, że stare metody są bardzo ważne. Takie proste przepisywanie, ale żeby dziecko chciało pisać, to rodzic też musi usiąść obok i pokazać, a nie go zostawi i sobie odejdzie, tylko cierpliwością osiągnie się wiele. I jak mama czyta, to dziecko też będzie czytało, też będzie mądre. Nawet jak jeszcze pod serduszkiem nosi tą swoją przyszłą pociechę, już mu czyta, to wtedy jak się urodzi, to już będzie mądrzejsze i takie osłuchane z tekstem. I tak samo jest z pisaniem. Jak ma wzór rodzica, który nie zostawia samo, tylko usiądzie i cierpliwie czeka i pochwali. Nawet za jedno zdanie, za drugie zdanie, jak nie wyjdzie, to nie krzyczeć, tylko powiedzieć, nie martw się, następnym razem będzie lepiej. Tak powiedział pan Lewandowski Robert. Cierpliwością, jakie daleko zaszedł, bo ja mam samych piłkarzy praktycznie w klasie, nie?
Pismo ręczne to jest taki element naszego życia, który wprowadza właśnie taką uważność. Kiedy czytamy to, co ktoś napisał własną ręką, to możemy z tego pisma wiele wyczytać, jego charakter i zauważyć ten czas, który właśnie poświęcił na to wypisanie na przykład tego listu czy kartki.
Ale dzieci, ale chłopak, Princesi!
Bardzo dziękuję Pani Iweto za to, że poświęciła nam Pani swój czas i mam nadzieję, że te wszystkie wskazówki jakoś zachęciły rodziców przede wszystkim do tego, by dzieciom pomagać w tej nauce pięknego pisma ręcznego.
Po pierwsze trzeba być cierpliwym, po pierwsze trzeba być pilnym rodzicem. Jak rodzic jest pilny, to i dziecko w szkole ma sukcesy. Nie zostawiać same, że sobie poradzi. Nie, że mama da teraz telefon z bajką i niech się tam tym bawi. Cierpliwość. Siedzę i się bawię, a tych zabawek sensorycznych jest tak dużo teraz. Wybór jest niesamowity. Książki za moich czasów, jak byłam dzieckiem, tego nie było, ale mieliśmy tatę i mamę, którzy siedzieli z nami i pracowali. Dopuszczali nas do prac domowych i do wspólnego na przykład przygotowania tak zwanych szagówek naszych, jak mówią kopytka niektórzy. Wszystkie takie prace manualne w domu były robione i zawsze była jakaś nagroda. Chociażby sam spacer. Ja nigdy nie siedziałam w domu, tylko zawsze mieliśmy jakieś zajęcia z rodzicami, także były takie, właśnie takie, jak teraz mówią, te sensoryczne albo ta leniwa ósemka. Ale było takie przygotowanie do szkoły. Potem nie było problemu z nauką pisania i z czytaniem. Nie od razu Kraków zbudowano. Trzeba być pilnym i cierpliwym, a potem przyjdą sukcesy.
I tego Państwu życzymy, żeby tak właśnie było. Bardzo dziękuję.
Do widzenia.
Do widzenia.
Cześć kochani.